Mamy dzisiaj szczególną niedzielę, niedzielę związaną z Pięćdziesiątnicą, a więc wylaniem Ducha Świętego. Stąd tytuł Pięćdziesiątnica, czyli dlaczego powinienem zabiegać o dar Ducha Świętego. I chcemy przybliżyć to zagadnienie, o którym tak dużo Biblia mówi i zagadnienie, które czyni ewidentnie różnicę w życiu każdego człowieka. A więc możemy mówić o naszym życiu sprzed nowego narodzenia oraz o naszym życiu od momentu nowego narodzenia. A więc możemy mówić o naszym życiu kierowanym, inspirowanym Duchem Świętym oraz tym pod mocą grzechu i panowaniem diabła. Są dwie różne rzeczywistości. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli do tego, co Słowo Boże mówi na temat wylania Ducha Świętego i jakie jest nasze miejsce w tym Bożym dziele. Zacznijmy od tego, czym jest Pięćdziesiątnica, Szawuot, Święto Tygodni, zwane też Świętem Żniw, Świętem Zbiorów. To było jedno z trzech dużych świąt pielgrzymich, kiedy Żydzi byli wezwani, aby stawić się w świątyni w Jerozolimie, by oddać Bogu chwałę. Rozpoczęcie żniw w Palestynie wyznaczało święto Paschy, a zaczynano od zbioru jęczmienia. Żniwa trwały 7 tygodni, kończyły się zbiorem najpóźniej dojrzewającego zboża, pszenicy, w Pięćdziesiątnicę. I możemy o tym poczytać w Księdze Kapłańskiej, trzeciej Księdze Mojżeszowej, 23 rozdział, wersety od 15 do 21. I taka już ważna myśl na początku, że tak jak Pięćdziesiątnica stanowi zakończenie żniw zbóż, tak wylanie Ducha Świętego zamyka, dopełnia zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Jest ostatnim takim, powiedzielibyśmy, elementem zbawienia w Jezusie Chrystusie. Zachęcam, otwórzmy teraz list do Galacjan, trzeci rozdział. Nie będziemy kontynuowali dzisiaj rozważania listu do Galacjan, ale weźmiemy stamtąd przynajmniej kilka wersetów na potrzeby dzisiejszego kazania. Galacjan 3 od 13 do 14. Przeczytajmy te słowa. Galacjan 3, od 13 do 14. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przyszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. A więc będziemy to dzisiaj wyraźnie widzieli niejednokrotnie, że krzyż jest takim momentem szczególnym, dzięki któremu dokonuje się przebaczenie naszych win, odkupienie przez wiarę w ofiarę Jezusa Chrystusa, odkupienie od winy ewidentnej, bo wina jest stwierdzona, wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, ale na krzyżu i na zmartwychwstaniu się nie kończy. Widzimy raczej, że Jezus po tym, jak zmartwychwstał, mówi: jeszcze jest obietnica mojego Ojca. Bez tego, posłuchajcie, bez tego dzieło zbawienia Jezusa nie byłoby kompletne. I to, co chcemy powiedzieć, że Pięćdziesiątnica, ona zamyka zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Jezus cierpiał na krzyżu, aby twoje grzechy były wybaczone, abyś został usprawiedliwiony i abyś mógł otrzymać Ducha Świętego, abyś mógł zrodzić się na nowo, bo bez Ducha Świętego jest to niemożliwe. A więc cud nowego narodzenia nie jest możliwy bez Pięćdziesiątnicy, bez wylania Ducha Świętego. To jest istotne. I chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli Dzieje Apostolskie, rozdział pierwszy, przeczytali kilka wersetów, patrząc na chronologię wydarzeń. Myślę, że to jest również bardzo ważne. Dzieje Apostolskie, rozdział pierwszy, wersety od trzeciego do ósmego oraz werset potem rozdziału drugiego. A więc Dzieje Apostolskie, rozdział pierwszy, od trzeciego wersetu. Im też, czyli swoim uczniom, po swojej męce objawił się jako żyjący, dał liczne tego dowody, ukazując się przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Werset 8. Weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was, i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę, obłok wziął go sprzed ich oczu, i gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. I rozdział 2 od wersetu 1. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, napełnił cały dom, gdzie siedzieli, i ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, usiadły na każdym z nich, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał, a przybywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Jaka była chronologia wydarzeń od śmierci Pana Jezusa? Więc czytamy w Słowie Bożym, że Jezus umiera kiedy? W święto Paschy. Potem czytamy o tym, że jest w grobie 3 dni. Potem czytamy o tym, że przez zmartwychwstaje i przez 40 dni ukazuje się swoim uczniom, a nie tylko uczniom, i uczy ich o Królestwie Bożym. I później czytamy, że Jezus wstępuje do nieba, wiemy, zasiada na tronie i ma miejsce tydzień czasu, około tygodnia czasu, kiedy uczniowie w Jerozolimie, nie opuszczając tego miasta, oczekują na obietnicę Ojca, której Jezus im powiedział. Jak spędzają czas? Na modlitwie, na oczekiwaniu, na dar Ducha Świętego. Na dar Ducha Świętego. I wszystko to zaczyna się dziać w Dzień Zielonych Świąt, w Pięćdziesiątnicę, gdzie czytamy, że nagle powstał z nieba szum. I widzimy po prostu suwerenne Boże dzieło. Nie było to, wiecie, wynikiem jakiejś techniki, którą oni zastosowali, tylko na oczekujących uczniów Jezusa, naśladowców Jezusa, posłusznie oczekujących na wypełnienie się obietnicy Ojca, nagle powstaje z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, napełnia cały dom, gdzie siedzą, ukazują się im języki jakby z ognia, które się rozdzielają i siadają na każdym z nich, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Na oczekujących uczniów zostaje wylany Duch Święty. Na każdego, który był tam w tej sali, który oczekiwał z wiarą na wypełnienie się obietnicy, o której mówił Pan. I teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wersety 32-33, gdzie jako komentarz tego, co się wydarzyło, Piotr mówi: tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Jezusa, który jest teraz w niebie. Wywyższony tedy prawicą Bożą, otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. A więc Jezus powraca do nieba, Jezus zasiada na tronie i jest czas, aby odebrać obietnicę Ojca. I Ojciec spełnia tę obietnicę, i Piotr, komentując wydarzenia Pięćdziesiątnicy, mówi: to Pan nasz sprawił. To jest Jego dzieło. On to sprawił, co teraz widzicie i słyszycie. I jeszcze Dzieje Apostolskie 5:30, kiedy Piotr i Jan stają przed Radą Najwyższą i kiedy Piotr z Janem tłumaczą, dlaczego nie będą milczeć, dlaczego nie mogą przestać głosić Ewangelię o Synu Bożym Jezusie Chrystusie, dodaje tak: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność opamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. A więc widzimy uczniowie, którzy oczekują obietnicy Ojca, którzy są posłuszni swojemu Panu, to są ci, którzy otrzymali dar Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy. No i teraz trzeba by było zadać sobie pytanie, więc może jest to tylko ekskluzywna grupa 12 apostołów, dla których jest to dar. Czy jeszcze dla kogoś jest to dar? I dobrze wiemy z dziejów apostolskich, z tego, co Jezus mówi, w Dzieje Apostolskie 1:8, wiemy, że jest to klucz do zrozumienia tej księgi, już nieraz o tym mówiliśmy. Zwróćcie uwagę, co tam jest powiedziane. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. Chciałbym, żebyśmy sobie to na chwilę wyobrazili, bo to jest bardzo istotny element tych słów. Jezus mówi, że obietnica Ojca się wypełni, że Duch Święty stąpi na nich, ale oni będą musieli wziąć ten dar. Tak? Nic bez takiej postawy twojej oczekującej wiary nie wydarzy się do końca. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. Ojciec mój wypełni obietnicę, ja poślę wam obiecanego Ducha Świętego, ale wy macie wziąć ten dar. Wziąć. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I wiemy, że Dzieje Apostolskie są opisane według tego klucza i pokazują, jak za sprawą apostoła Piotra Jezus otwiera kolejne rozdziały w dziele zbawienia. I najpierw Duch Święty jest wylany na Żydów. Dzieje Apostolskie, rozdział 2, o tym czytaliśmy, puentując wersetem 5, że przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. I był to moment, kiedy Duch Święty jest wylany na Żydów, zgodnie z tym kluczem. Potem czytamy dalej, zwróćcie uwagę, w Dziejach Apostolskich w rozdziale 8 Jezus wypełnia ten plan, który ma, Dzieje Apostolskie, rozdział 8. Tam jest mowa o ewangelizowaniu Samarii, o misji w Samarii, wśród Samarytan. I potem w wersetach od 14 do 17 jest opisane, jak również za sprawą Piotra Jezus otwiera kolejny rozdział. Wylanie Ducha Świętego na Samarytan. Przeczytajmy. Gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, a więc słuchajcie, oni uwierzyli w Ewangelię. Oni przyjęli Słowo Boże. To jest to bardzo wyraźnie powiedziane. Wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. To jest konkretna modlitwa. Boże, ja pragnę Ducha Świętego. Skoro On jest dany nam wszystkim, ja pragnę Go. Proszę Cię, udziel mi Go, tak? Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez składanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze, już jest wątek inny. Ale do tego miejsca, czyli widzimy tutaj moment, kiedy Duch Święty jest wylany na kogo? Na Samarytan, tych gorszych, no nie Żydów przecież, tych sekularyzowanych, wymieszanych, takich po prostu mieszańców. Ale później Dzieje Apostolskie, rozdział 10 mówi, że o! I Duch Święty jest wylany jeszcze na pogan. I jest historia z domu Korneliusza, która oczywiście jest opisywana w 10 rozdziale, ale ja chciałbym, żebyśmy zobaczyli od wersetu 44. Ilu z nas tu jest Żydów na sali? Proszę się nie bać, nie jesteśmy antysemitami. Jeżeli są wśród nas Żydzi, to już wiemy, że dar Ducha Świętego jest dla Żydów. Sądzę, że Samarytan wśród nas nie ma, bo to raczej nacja, która właściwie wyginęła do zera, ale im również został dany Duch Święty. A kto z nas tu jest z pogan? No ja wiem, raczej, prawda? A więc teraz o nas. Dzieje Apostolskie, rozdział 10. Gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, werset 44, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Słuchających jak? To jest ważne, bo mamy komentarz w Biblii na ten temat. Słuchających z uwagą, z wiarą. Kiedy słyszeli, że zbawienie jest w Jezusie, że oto jest dar nowego życia, to jest dla ciebie, człowieku, to jest dla ciebie. Słuchających z wiarą. Stąpił Duch Święty na wszystkich. Zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? Rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Czemu wszyscy byli zaskoczeni, tylko nie Piotr? Ponieważ Jezus przygotował Piotra wcześniej na dachu, pokazując mu wizję, że Duch Święty, dar Ducha Świętego jest również dla pogan. A więc wiemy jedno, i to puentuje Piotr w kazaniu swoim w Dzień Pięćdziesiątnicy, Dzieje Apostolskie, rozdział 3, gdzie na pytanie: mężowie, bracia, co mamy czynić? Werset 37 rozdziału 2, Piotr odpowiada: opamiętajcie się, niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, którzy mnie pytacie, mówi Piotr, do dzieci waszych, a więc do kolejnego pokolenia również, oraz do wszystkich, którzy są z dala. I nie chodzi, wiecie, o odległość w kilometrach, tylko do kolejnych pokoleń. Piotr ma tutaj na myśli kolejne pokolenia. A więc do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. A więc każdego, do którego serca puka Bóg, kogo pociąga do siebie, każdego, dopóki to dzieło będzie trwało, Słowo Boże uczy nas co? Ta obietnica jest dla niego. Wierzę, że dla nas. Wierzę, że dla tych, którzy się jeszcze nawrócą. Obietnica Ducha Świętego. To jest bardzo ważne. Żydzi, Samarytanie, poganie, dla wszystkich, ilu ich Pan Bóg powoła, mówi Piotr. Dla wszystkich. Jesteśmy w tej grupie. Nasze życie jest dotknięte Ewangelią. Jestem przekonany, że wielu z nas doświadcza obecności Ducha Świętego w swoim życiu. Ale, co pokażę wam potem przez pewne doświadczenie, może być tak, że dobrze znasz Biblię, ale nigdy, nigdy nie zabiegałeś o nowe narodzenie i tak naprawdę rzeczywistość, o której mówi Biblia, znajduje się poza tobą. Duch Święty działa dookoła twojego życia, ale nie działa w tobie. Ponieważ Pan Jezus powiedział o takiej rzeczywistości, że Duch Święty będzie pośród was, jest pośród was, ale was będzie. To są dwa różne stany. I zaraz powiemy, jak wygląda życie odrodzone z Ducha Świętego, życie pełne Ducha Świętego, żebyśmy mogli się zdiagnozować. Wiecie, jak coś nam doskwiera, nie wiemy, co to jest, to odpalamy komputer, Pana Google włączamy i piszemy objawy. I nagle wyskakuje nam cała lista. I tak dzisiaj jest, wielu lekarzami się stało, bo po prostu czyta objawy, mówi: o, to tutaj ja się tutaj mieszczę, prawda, bo te objawy wszystkie u mnie występują. Biblia pokazuje, jakie są objawy człowieka, który przeżył chrzest z Duchem Świętym, a więc narodził się na nowo, bo pokaże również, że to jest synonim. I jak uległo zmianie życie takiego człowieka. Dobrze, więc teraz jaki jest skutek? Popatrzmy na to, bo to jest bardzo ważne. Otwórzmy 2 Koryntian 5, od 17 do 18. Jaki jest skutek tego, że Duch Święty, wypełnia człowieka. Co się dzieje? To jest to, o czym mówi apostoł Paweł. 17 werset. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Wszystko to jest z Boga, który nas pojednał sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Dla tych, którzy uwierzyli Ewangelii, jest dar Ducha Świętego. Przyjęcie tego daru skutkuje nowym narodzeniem, nowym stworzeniem. Stary człowiek jest opisany w liście do Efezjan, rozdział 2, początek. Znamy ten fragment, nie będziemy go teraz czytać. A tu jest mowa o nowym stworzeniu. Co przez to chce powiedzieć apostoł Paweł? Co przez to mówi nam Biblia? Tak jak z powodu grzechu stworzenie Boże upadło i zostało skażone, tak przez ofiarę Jezusa Chrystusa, dzieło zbawienia i dar Ducha Świętego, Bóg czyni nowe stworzenie. Tam mamy upadłe stworzenie, tu mamy nowe stworzenie. I to jest rzeczywistość biblijna. Musimy to bardzo wyraźnie zobaczyć. Galacjan 5, 22 do 25, otwórzmy. Diagnozujemy teraz siebie. Galacjan 5, 22 do 23. Albo do 26 nawet. Co się dzieje, kiedy Duch Święty wypełnia człowieka i sprawia odrodzenie duchowe w człowieku? Człowiek zaczyna przejawiać boską naturę. No to nie znaczy, że jest Bogiem, żeby było jasne, ale mówimy o boskiej naturze. Nie upadła natura, ale boska natura. I czytamy, że owocem ducha są co? Miłość. Jaka miłość? Agape. Radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Coś się stało, co człowieka głęboko odmieniło. Oto on teraz prezentuje wartości zupełnie inne niż poprzednio. Dlatego ludzie mówią, co się z tobą stało? Jesteś innym człowiekiem. Taki byłeś łajdak, a teraz normalnie taki porządny człowiek się stałeś. Czemu? No właśnie z tego powodu, że owocem obecności Ducha Świętego w naszym życiu jest odrodzenie i to, że nasze życie się do głębi zmienia. I ta zmiana jest tutaj opisana. I jest powiedziane, ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. To jest nowe stworzenie. Nowa jakość. Nowi ludzie. Piękny charakter, sposób bycia. To wszystko wynik daru Ducha Świętego, tego, że Duch Święty został dany do twojego wnętrza, a ty zostałeś odrodzony duchowo. Odrodzony duchowo. Ale więcej jeszcze jedną rzecz chciałem podać tutaj jako taki powód, znaczy może kontynuując tą myśl, 2 Piotra 1,4 otwórzmy, gdzie po prostu Piotr mówi bardzo wyraźnie, że chodzi o uczestniczenie w boskiej naturze. Że to nie jest, wiecie, taki wymysł albo nauczanie New Age, tylko mówi nam, że człowiek, który narodził się na nowo, on już staje się uczestnikiem boskiej natury. Nie stanie się dopiero po zmartwychwstaniu, ale już teraz ta boska natura po prostu w nim jest. I powiem wam, uważam za jedną z najbardziej niebezpiecznych nauczań, kiedy chrześcijanie mówią, że mają dwie natury w sobie. I najczęściej jest to wynikiem tego, że akceptujemy w swoim życiu grzech. Słowo Boże raczej uczy nas jednej rzeczy. Stary człowiek umarł, żyje nowy człowiek. I nie wolno nam myśleć, że żyje dwóch. List do Rzymian, 6 rozdział, 8 rozdział, Kolosan. Pogrzebani jesteśmy wtedy wraz z Chrystusem jesteśmy pogrzebani w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został zmartwychwstał, tak i my nowe życie prowadzili. To jest mowa o nowym narodzeniu. I teraz zobaczcie 1 Piotra 1,4, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice. Jedną z nich jest obietnica Ojca, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Czyli ta boska natura w nas pozwala nam unikać skażenia. Nie pchać się w skażenie. Dlatego apostoł Paweł nakazuje ludziom, którzy są narodzeni na nowo, myśleć sobie jak o zmartwychwstałych, a nie jako tych, którzy żyją starym życiem. To jest bardzo wyraźnie widać w nauczaniu apostoła Pawła. Dobrze. I teraz jeszcze jest inna bardzo ważna rzecz. Człowiek, który narodził się na nowo, on przejawia się w nim obecność ducha. Świętego. 1 Koryntian 12 rozdział, popatrzmy sobie. Tam jest powiedziane, bardzo fajnie jest powiedziane, że w to nowe życie zaangażowany jest Trójca, jest zaangażowana Trójca Święta. Jest zaangażowany Duch Święty, zaangażowany jest Pan Jezus oraz zaangażowany jest Bóg Ojciec. Każdy za coś innego odpowiada. Za poszczególne dary łaski, Duch Święty, który rozdaje każdemu jak chce. Za służby Pan Jezus Chrystus, który decyduje, ty będziesz robił to, ty będziesz robił to, ty będziesz robił to. Ale żeby ta służba miała moc, na to ma wpływ Bóg Ojciec. I to jest werset 6, prawda? Czytamy. Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne posługi Pan ten sam. Różne sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. A więc po pierwsze, jesteś nowym stworzeniem, to się objawia boską naturą w tobie i po trzecie, z ciebie wyłania się Duch Święty, który chce budować braci i siostry poprzez usługiwanie im. To jest nowy człowiek, to jest nowe stworzenie, ukierunkowany na jeden cel, Królestwo Boże. I teraz musimy przejść dalej. Zobaczmy Efezjan rozdział 2, otwórzmy. Dzisiaj trochę kopiemy w tekście, ale cóż. Wersety 4 i 5 oraz wersety od 8 do 10, gdzie wyraźnie widzimy spuentowanie tego, co mówiłem do tej pory. Bóg, Efezjan 2, 4. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił. Wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Paweł pokazuje tu moment życia, gdy byliśmy martwi duchowo z powodu grzechów. To jest początek drugiego rozdziału, wszystko opisane. Ale dzięki uwierzeniu w Jezusa Chrystusa dostąpiliśmy łaski odrodzenia, która się dokonała ze sprawą Ducha Świętego. Wersety 8. Łasko zbawieni jesteście przez wiarę. To nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I znowu idea nowego stworzenia. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jesteśmy Bożym dziełem, nowym, nowym stworzeniem, by prowadzić tu na ziemi inne życie, dostępne przez wiarę. I bracie, siostro, chciałbym ci dzisiaj zadać pytanie o taką ważną rzecz. Czy to jest przedmiotem twojej wiary? Ja chcę prowadzić tutaj naprawdę pobożne życie na chwałę Jezusowi. Czy może, ponieważ sobie odpuściłaś, mówisz, ja to nigdy się nie będę idealny i usprawiedliwiasz swoją niewiarę. Biblia cię wzywa, abyś położył całą swoją nadzieję w Jezusie i wzywa cię, abyś był nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Aby twoje życie było życiem godnym Ewangelii Chrystusowej. Jesteśmy wezwani do pięknego życia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To powinno być przedmiotem naszej wiary. I pytanie, jak to się odbywa? Jak człowiek rodzi się na nowo? Jak Duch Święty wypełnia człowieka? O tym powiedział Pan Jezus w rozdziale 3 Ewangelii Jana. Otwórzmy. Upewnijmy się co do tego. Ewangelia Jana, rozdział 3. Pan Jezus powiedział takie rzeczy. Wersety 3, 5, 6, 7 i 8. Jana 3, 3. Odpowiadając Jezus rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Zatrzymajmy się. Kim jest Nikodem? Bardzo porządnym człowiekiem jest. On z jakąś grupą ludzi rozpoznał, że Jezus jest przynajmniej prorokiem posłanym od Boga, bo to, co robi, to jest niemożliwe, żeby mógł robić, jeżeli Bóg by z nim nie był. I mówi o wielkich cudach, ale Jezus mówi, słuchaj, największym i najważniejszym cudem, jakiego człowiek powinien doświadczyć, jest nowe narodzenie. Narodzenie z Ducha Świętego. Nikodemie, ty narodziłeś się z ciała jako Żyd. Zostałeś wychowany w Słowie Bożym. Wszystkie procesy inicjujące przeszedłeś. Ale jeżeli jeszcze nie narodzisz się z Ducha, nie staniesz się częścią Królestwa Bożego. Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha. I słuchajcie, ludzie próbują tutaj różnych manewrów, z tym woda i duch, tylko że jest zasada hermeneutyczna. Taka, że albo Jezus tutaj mówi o czymś dosłownie, albo w przenośni. Ale wtedy w przenośni o obydwu częściach tego wersetu. Ale Jezus tutaj mówi dosłownie i mówi do Nikodema tyle. To, że się narodziłeś jako Żyd, czyli narodziłeś się z wody, to jest bardzo dobre. Ale jeżeli jeszcze nie narodzisz się z ducha, i tak nie będziesz częścią Królestwa Bożego. Nie myśl, że po prostu będąc Żydem dostąpisz Królestwa Bożego bez nowego narodzenia. I to moglibyśmy również przyłożyć na nasz grunt. Kochani, jeżeli od dzieciństwa jesteśmy w zborze, chodziliśmy na szkółki, na spotkania młodzieży, chodziliśmy na nabożeństwa, wszystkie możliwe, mieliśmy różne służby w zborze, można by powiedzieć, urodziliśmy się baptystami, zanim się z nimi staliśmy z wyboru, to jeżeli nie narodziłeś się na nowo, mimo że masz taką piękną spuściznę, jeżeli nie narodziłeś się na nowo, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Dlatego tak ważne jest diagnozować siebie, czy Duch Święty odrodził mnie na nowo. I trzeba być tu szczerym, bo ty nikomu nie zaszkodzisz jak sobie samemu, oszukując siebie. Czy jesteś narodzony na nowo? To jest pytanie. Jezus rzekł Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie rodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Tu mówi o jego żydowskim pochodzeniu. Ale co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. I uwaga, opis suwerennego Bożego dzieła. Wiatr wieje dokąd chce. Szum jego słyszysz. Nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. W taki sposób rodzi się każdy z ducha. Bo wzięlibyśmy tutaj dosłowne tłumaczenie, jak jest napisane. Co to znaczy? Jezus powiedział Nikodemowi, musisz się narodzić z Ducha Świętego, a Nikodemie to jest suwerenne Boże dzieło. Oczekuj tego, módl się o to, a pewnego dnia posłyszysz wiatr. To jest język żydowski, bardzo ilustracja, obraz zrozumiały. Nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie, ale przyjdzie i cię odmieni. To tak, gdy przechodzi wiatr gdzieś, huragan. Przyszedł, powyrywał drzewa i zostało co? Obraz po działaniu wiatru. Tylko, że ten wiatr nie niszczy, ten wiatr przynosi życie. Bo to jest wiatr Ducha Świętego. To jest suwerenne Boże dzieło. A więc Nikodemie, musisz sobie wszystko przyswoić, musisz w to uwierzyć, ale to, kiedy się narodzisz, to jest tylko Boża decyzja. Narodzisz na nowo. Bo jest to suwerenne dzieło Ducha Świętego. Zobaczcie, to jest mowa o suwerennym Bożym dziele. Dlaczego potem Jezus mówi o wywyższeniu Syna Człowieczego i o swojej śmierci na krzyżu? Ponieważ musisz zrozumieć i uwierzyć w Ewangelię, by otrzymać dar nowego życia. I jeszcze dzisiaj trochę o tym powiemy. Ale co chcę przez to powiedzieć? Nowe narodziny nie wiążą się po prostu z taką formułką, że na koncercie powiedziałeś, Panie Jezu, oddaję Ci swoje życie, przyjmuję nowe życie, amen. Nie Ty rozdajesz te karty. To jest suwerenne Boże dzieło. Gdzie człowiek, czy jest z Sanhedrynu, czy jest nikim, musi uklęknąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, czekam na nowe życie. Wierzę, że masz je dla mnie. Obdarz mnie tym życiem. Wypełnij mnie swoim duchem, niech on odrodzi mnie od środka. Uczyń mnie naprawdę nowym stworzeniem. Wiem, że to jest Twoje dzieło. Wiem, że chcesz tego dla każdego, dla Żydów, Samarytan, Pogan, dla wszystkich. Klęczę teraz przed Tobą. Wierzę, że jestem grzesznikiem. Wiem to na pewno. Wiem, że dzięki śmierci Jezusa moja wina została odkupiona, a ja, grzesznik, zostałem uniewinniony. I dlatego teraz mogę przyjąć dar nowego życia. Czekam na to, Duchu Święty. Czekam na to, Synu Boży. Ojcze, czekam na to. Naródź mnie na nowo. Nic tu się z automatu nie dzieje. Nic tu się z automatu nie dzieje. A różnicę widzisz natychmiast. Jakoś, wiecie, to jest tak jak z narodzinami dziecka. Kto z nas pamięta swój dzień narodzenia? Nikt. Ale nikt z nas nie ma wątpliwości, że żyjemy, prawda? No tak jest z nowym narodzeniem. Możesz nawet nie pamiętać, kiedy narodziłeś się na nowo. Naprawdę możesz. Ale jedno wiesz, że żyjesz. I to jest najważniejsze. Bo widzisz różnicę i o tym bardzo wyraźnie mówi Biblia. Okej. A więc człowiek musi usłyszeć Ewangelię i w skrócie ją przybliżyliśmy, ale jeżeli chcesz jeszcze skupić się na Ewangelii, Rzymian 3 rozdział, tam jest mowa o tym, wszyscy zgrzeszyli, są skażeni, są w niewoli grzechu, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Nie ma innej drogi. Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni i ci, którzy uwierzyli w to Boże rozwiązanie, miedziany wąż, zostali ocaleni. Tak ty, jeżeli nie uwierzysz, że jedyną drogą wyjścia, jedynym ratunkiem jest dla ciebie krzyż i ofiara Jezusa Chrystusa, nie będziesz uratowany, zginiesz. Musisz się uchwycić jedynej drogi wskazanej przez Boga. I nie będziemy tutaj czaili, że buddyzm jest drogą do Boga, hinduizm jest drogą do Boga. Nie, 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 nie. Biblia mówi, Jezus mówi bardzo precyzyjnie, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uchwyć się Ewangelii i wołaj o nowe życie. Otrzymasz je. Otrzymasz je. To jest pewne. Era Ducha Świętego trwa. Era Nowego Narodzenia. Ale dalej, co czytamy? Dar Ducha Świętego i nowego życia przejmujemy przez wiarę, kiedy schodzą się dwa elementy. Suwerenne działanie Boga, szum wiatru, czyli Bóg zaczyna działać, to jest tylko ilustracja, ale Bóg zaczyna działać i ty widzisz, że Bóg się zabrał za twoje życie i widzisz, że po prostu ono jest w Bożym ręku. I co jeszcze? Z drugiej strony pełne wiary, oczekiwanie i pragnienie przyjęcia tego daru. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli Galacjan 3 rozdział, bo zaraz przejdziemy do ilustracji. Galacjan 3 rozdział. Galacjan 3, 2, 5 i 14. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Paweł pytał bardzo ważną rzecz. Czy przez uczynki zakonu, żeście zasłużeni, otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Odpowiedź jest jaka? Przez słuchanie z wiarą. Usłyszałem Ewangelię, po prostu to jest dla mnie, upadłem na kolana i oczekiwałem i otrzymałem. To jest taka postawa. 5 werset. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie tego, żeście zasłużeni, uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Wszystko, co Bóg ma dla nas, jest na podstawie tego, że my przyjmujemy z wiarą słowa Ewangelii. To jest dla mnie. To jest dla mnie. Biorę to. To jest postawa, o której to jest powiedziane. I w końcu jeszcze jeden werset 14. Aby błogosławieństwo abrahamowe przyszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Więc kiedy sobie klęczysz przed Bogiem i już wierzysz w to, że ofiara Jezusa zmyła twój grzech, i już wierzysz w to, że twoja wina została odkupiona, bo ty jesteś winny, ale ofiara Jezusa zabiera twoją winę, to naprawdę nie ma już nic, co może stać na przeszkodzie, byś otrzymał dar Ducha Świętego, a więc dar nowego życia. Musisz zrozumieć Ewangelię, a potem z wiarą oczekiwać. Uczniowie czekali 7 dni. Znam różne historie. Wiem, że ludzie się modlili czasami długo, ale wiem, że przestawali dopiero w momencie, kiedy wiedzieli, że otrzymali, byli pewni, że otrzymali dar nowego życia. Byli pewni. Byli pewni. I teraz chciałbym przeprowadzić eksperyment. Wszyscy mnie pytali, czy jestem chory, bo wapno pastor przyniósł i wodę. Nawet ktoś mi powiedział, że choro wyglądam. To jest człowiek przed nowym narodzeniem. Właściwie to powinna być brudna woda. A to jest Ewangelia. i Duch Święty, który zawsze jej towarzyszy. Czy obecność tego w ten sposób zmienia człowieka? Nic się nie dzieje. Sama świadomość pewnych rzeczy cię nie odmieni. Co zmienia człowieka, kiedy w jego życie wkracza Duch Święty? Zaczyna się natychmiast reakcja. W odpowiedzi na twoją wiarę w Ewangelię. Bez tego zanurzenia Ducha Świętego w tobie nic się nie wydarzy. Ty będziesz wiedział wszystko o Ewangelii. Będziesz obcykany w Biblii. Nic się nie stanie, dopóki Duch Święty nie wypełni cię i nie uczyni dzieła nowego narodzenia w tobie. To z Nim przychodzi nowe narodzenie. Bez tego jest niemożliwe. I zaczyna się reakcja tutaj chemiczna, a w nas reakcja duchowa, która nas całkowicie przemienia. To jest fakt i taki obraz wyłania się z Pisma Świętego. Ty, który nie narodziłeś się jeszcze na nowo, który mówisz, podoba mi się to, ale nie znam zupełnie tej rzeczywistości, jesteś wezwany. Wróć do domu, bierz się za czytanie Biblii, przeczytaj Ewangelię z modlitwą. Jeżeli nie będziesz rozumiał, przyjdź i poproś o wyjaśnienie. Dworzanin etiopski nie wstydził się i na pytanie, czy rozumiesz, co czytasz, odpowiedział, a jak mam zrozumieć, jeżeli nikt mi nie wyjaśnił? Więc jeżeli potrzebujesz pomocy, zapytaj się. Chętnie znajdzie się tutaj wiele osób, które ci odpowiedzą. A kiedy zrozumiesz Ewangelię i pojmiesz, że dług jest spłacony, że ratunek jest jedynie w Jezusie Chrystusie, że darem jest nowe życie od Boga i że Duch Święty musi wejść w twoje życie, klękaj i przyjmuj z wiarą. Bo era Ducha Świętego już trwa. Obietnica Ojca już obowiązuje. Ale bez Ducha Świętego nie ma nowego narodzenia. Nie ma nowego narodzenia i Biblia to bardzo wyraźnie pokazuje. I chcemy tu zaznaczyć, że ja nie mówię o drugim błogosławieństwie. To jest nauczanie charakterystyczne dla Kościoła Zielonoświątkowego, czyli że jest nowe narodzenie, a potem jest chrzest Duchem Świętym, czyli drugie błogosławieństwo. My mówimy o jednym bardzo ważnym, kluczowym fakcie. O zrodzeniu z Ducha Świętego. To jest moment nowego narodzenia, kiedy otrzymujesz Ducha Świętego. Chrzest Duchem Świętym to jest moment nowego narodzenia w tobie. Faktycznie. Do tej pory wiedziałeś coś o Bogu, ale właśnie Duch Święty wkroczył w twoje życie i rozpoczął reakcję, która cię przemieniła. Przemieniła. Więc ty, który nie narodziłeś się na nowo, poznaj Ewangelię, bo stawka jest wielka. Nowe życie. I zaraz powiem ci czemu, bo to jest trzecia myśl, a to jest pierwsza. Ty, który jesteś narodzony na nowo, Biblia wzywa cię, abyś był pełen Ducha Świętego. A wiecie, co to znaczy? To znaczy po prostu, że tego Ducha z nas ubywa. Zgodzicie się? Po prostu tego Ducha Świętego z nas ubywa. Napiłbym się, ale jakoś sztywnie się czuję, więc nie będę się tak przed wami tutaj... Ale jest, zobaczcie, Efezjan 5 rozdział otwórzmy. Efezjan 5 rozdział. O czym mówi apostoł Paweł w tym fragmencie? Werset 15 i dalej. Baczcie pilnie, jak macie postępować. Nie jak niemądrzy, lecz jak mądrzy. Wiecie, ludzie pełni Ducha Świętego to są ludzie mądrzy, mówi Biblia. Wykorzystujcie czas, dni są złe, czyli nie wolno nam stracić kierunku. My wiemy, jaki jest cel naszego życia, musimy wykorzystywać czas. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska, jaka. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. I tu jest mowa o stanie pełni. Czyli gdybyśmy mieli to zilustrować, musielibyśmy nalać wodę po krawędź. Bożą wolą jest, abyś był pełen Ducha Świętego. Pełen. I potem apostoł Paweł mówi, w jaki sposób napełniamy się Duchem Świętym. Rozmawiajcie z sobą przez psalmy, śpiewajcie hymny, pieśni duchowne, śpiewajcie, grajcie w sercu swoim Panu. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Ja tu widzę przynajmniej kilka elementów. Po pierwsze, duchowa higiena. Relacja ze Słowem, żywa społeczność, nie tylko indywidualna, ale z Kościołem. Kiedy ja po prostu trwam w Bogu. Bóg takich ludzi napełnia. Jezus takich ludzi napełnia. Duch Święty chętnie wkracza w życie takich ludzi i chętnie ich napełnia. I widać różnicę. Ludzie pełni Ducha Świętego są zawsze pełni zapału. Zawsze pełni zapału. Zawsze pełni zapału. Dalej, chciałbym, żebyśmy po prostu zobaczyli fragment z Dziejów Apostolskich 4. Ponieważ ten fragment pokazuje praktycznie, jak odbywa się napełnianie Duchem Świętym. Dzieje Apostolskie 4:23-31. Widzimy tutaj obraz Kościoła, który jest skupiony na czym? Na Bożym zadaniu. Pan Jezus powiedział, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. I oni od dnia Pięćdziesiątnicy ten nakaz wypełniają. I oto doświadczają pierwszych restrykcji. Piotr i Jan są przed radą, prawda? I wracają do swoich. I zobaczcie, co się dzieje. Dzieje Apostolskie 4:23. Gdy zostali zwolnieni z więzienia, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani starsi. Do swoich, czyli do kogo? Do kościoła, do zboru. Czyli gdybym ja i brat Marek byśmy doświadczyli takiej sytuacji, żeby nas policja wezwała z powodu, a właściwie nie policja, wezwałby nas arcybiskup białostocki, prawda? I musielibyśmy się wytłumaczyć tutaj z naszej wiary po prostu, i byśmy z tego tytułu mieli jakieś restrykcje, wrócilibyśmy, do kogo byśmy wrócili? Do zboru. Bo życie Boże toczy się wokół zboru. Nie ma innej rzeczywistości. Są chrześcijanie, którzy sobie żyją w oddzieleniu od wspólnoty. To nie jest Boża wola. A więc wrócili do swoich i opowiedzieli im o wszystkim, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, jaka była reakcja? Zobaczcie. Módlmy się! Jednomyślnie podnieśli głos do Boga i rzekli, Panie, Ty, któryś stworzył niebo, ziemię, morze, wszystko, co w nich jest. Zobacz, jaka to jest perspektywa. Panie, to wszystko jest Twoje. My jesteśmy Twoim narodem tutaj. Jesteśmy w Twoim planie. Ty, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi swego, czemu wzburzyły się narody, ludy myślały o próżnych rzeczach. Cytują psalmy? Cytują. Modlitwa oparta na Słowie Bożym? Oparta. Ludzie wypełnieni Słowem Bożym? Napełnieni. Powstali królowie ziemscy, książęta, zebrali się z połem przeciw Panu, przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś Herod, Poncjusz Piłat z poganami, plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wzrok przedtem ustaliły, żeby wszystko się stało. Teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich, i co? Pozwól. Czuć się bezpiecznie? Żyć wygodnie? Pozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Ten Kościół jest nastawiony na cel, który wyznaczył Jezus. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać, aby się działy znaki, cuda przez imię świętego Syna Twego, Jezusa. A więc doświadczyli przeciwności, ale nie uciekają, tylko modlą się, Panie, pomóż nam pomimo tego wszystkiego wypełnić Twoją wolę. Co się dzieje, gdy skończyli modlitwę? Zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Po co? By się fajnie czuć? I głosili z odwagą Słowo Boże. Pełnia Ducha Świętego jest dla Kościoła, który pragnie wypełnić Bożą wolę. Dla ludzi, którzy tym żyją. Jezus udziela tego Ducha i sprawia, że to życie jest naprawdę mocne. Dwa ostatnie fragmenty. Wiem, że już jest sporo czasu, ale cóż, chciałem wyczerpać to wszystko, co miałem w sercu, więc wybaczcie mi. I tak to nie jest 12:20, jak nam się zdarzyło raz tutaj kończyć nabożeństwo, więc, ale już zostały dwa fragmenty. Ewangelia Łukasza, rozdział 24. I zobaczcie, jaki jest cel Twojego nowego narodzenia, mojego narodzenia. Po co my tu jesteśmy? 45 werset 24 rozdziału Ewangelii Łukasza. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Kluczowe jest zawsze zrozumienie Pisma. Kluczowe jest. Zrozumieć, o co Bogu chodzi. Kluczowe jest. I rzekł im, jest napisane, Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Koniec? Nie. I że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom opamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego, oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. Ponieważ nie możemy być świadkami Jezusa, jeżeli prowadzimy nędzne życie. Dopiero odrodzeni z ducha możemy być świadectwem żywym i prawdziwym, autentycznym. Dlatego Jezus mówi, nigdzie nie idźcie, poczekajcie, aż obietnica Ojca się wypełni. A potem jest tylko jeden cel. Chrystus miał cierpieć, trzeciego dnia zmartwychwstać i począwszy od Jerozolimy przez inne miasta, Białystok, okolice, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom opamiętanie dla odpuszczenia grzechów. I tylko po to tu jesteśmy. Tylko po to tu jesteśmy jeszcze nadal. By głosić Ewangelię. I jeżeli mamy to w sercu, pomimo, że są przeciwności, że jest lęk, że wydaje nam się, że nie potrafimy, że jesteśmy za słabi, że jak to dzisiaj robić, że taki świat pełen nienawiści, to kiedy wołamy do Pana w odpowiedzi na to, że pragniemy wypełnić Jego wolę, jesteśmy napełniani Duchem Świętym. Ale nie będziesz tym Duchem napełniony, jeżeli jesteś egoistą, żyjesz dla siebie, Twój świat kręci się wokół Twojego nosa. Nie, nie. Nie, Duch Święty nie będzie Ci udzielony. On jest dla Kościoła, który żyje Bożą perspektywą i Bożą wizją. I ten cel realizuje. Bo plan Boży będzie wypełniony przez tych, którzy pragną czynić Bożą wolę. I teraz dlaczego ten temat nie jest alternatywą wcale, tylko powinniśmy naprawdę zabiegać albo o pełnię Ducha jako wierzący, albo o napełnienie Duchem Świętym. Efezjan, pierwszy rozdział, werset od 13 do 14. Ponieważ jest to jedyna gwarancja dająca Ci pewność zbawienia. Pieczęć Ducha Świętego na Tobie. Zobaczcie, tu jest, zaraz pokażę Wam, jaki tu jest obraz wymalowany. Efezjan 1, 13, 14. W Nim i Wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, czyli zobaczcie, wszystko się zaczyna od czego? Od słowa, od Ewangelii, od zrozumienia, od zapragnienia, by to się stało częścią mojego życia. Uwierzyliście w Niego, czyli w Jezusa, w całe to dzieło zbawienia na krzyżu i w to, że On jest Panem, Królem, włada niepodzielnie, wszystko jest Mu poddane i możemy być częścią tego planu. Zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Po co? Który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. I teraz wiecie, jaki to jest obraz? Pozwólcie, że Wam wyjaśnię, czemu trzeba być odrodzonym na nowo człowiekiem. Mieć tę pieczęć Ducha na sobie. Kiedy kupiec kupował towar, na przykład piękny materiał na szaty, to gdy ten materiał wypływał z portu, z którego statek wyruszał, na tym towarze stawiano pieczęć właściciela. Ta pieczęć oznaczała, dla kogo ten towar jedzie. Nikt nie miał prawa tego towaru ruszyć i statek wyruszał w drogę. Przez morza, oceany, płynął. I kiedy dopływał do portu, proszę bardzo, paczka Marka Żuka, prawda? Proszę bardzo, Danosia na zaruch i tak dalej. Pieczęć właściciela. I Paweł pisze, tylko dzięki temu, wy, którzy wyruszyliście w drogę, będziecie odebrani w całości w dniu, kiedy Chrystus powróci, mając na sobie pieczęć Ducha Świętego. Jest ona rękojmią waszego dziedzictwa. To jest powiedziane. To jest rękojmia, gwarancja. Zostałeś opieczętowany, należysz do Jezusa. Taki tu jest obraz. Dlatego Pięćdziesiątnica nie jest alternatywą dla wierzących. Jest jedyną możliwą opcją. I teraz chciałbym, żebyście wyłączyli sobie wyobrażenia, wiecie, które mamy często ze środowiskami charyzmatycznymi, które nam się wydają po prostu przerażające czasami, niestosowne. Chcę Wam powiedzieć, że i dobrze o tym wiecie, bo wielu z Was po prostu, wielu z Was, jestem przekonany, nie mnie to osądzać, ale wiem, bo znamy się i znam świadectwa Waszego życia, tylko dzięki temu prowadzicie piękne, pobożne życie. Że otrzymaliście dar nowego życia. Że Duch Święty wszedł do Waszego życia i rozpoczął przemianę. Ale jeżeli chodzisz do kościoła, a nigdy nie narodziłeś się na nowo, chcę Ci powiedzieć, jesteś w kiepskim położeniu, bo żyjesz w mylnym przekonaniu, że jest wszystko dobrze. Jeśli się nie narodzisz z wody i z ducha, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Co się narodziło ciałem, z ciała ciałem jest, ale co się narodziło z ducha, duchem jest. Dlatego jest powiedziane, musimy się na nowo narodzić. I to jest zaproszenie do tych, którzy jeszcze nie narodzili się na nowo. To jest dar dla ciebie. Wszyscy, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Pomódlmy się. Zapraszam do modlitwy.